Dom i ogród.
Dzień dobry, program realizuje Piotr Król. Przed mikrofonem Małgorzata Maksim. Kłaniamy się w to sobotnie przedpołudnie w programie Dom i Ogród. Będziemy z Państwem do godziny 12, a co przygotowaliśmy na dziś? W programie m.in. powiemy, od czego zacząć budowę domu i co jest konieczne, by inwestycja zakończyła się sukcesem i by było bezpiecznie. Są różne ograniczenia i nie wszystko może być zrealizowane, bo to, co nam się zamarzy, to jedno, a to, co nam wolno, to drugie. Powiemy też, jakie zadania ma kierownik budowy i dlaczego jego obecność jest tak istotna, a także będziemy przypominać o dniu otwartym inżyniera budownictwa, który jest skierowany do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani m.in. budową własnego domu, warsztatu, pawilonu albo remontami, czy też będących w trakcie realizacji innych obiektów budowlanych. To już za tydzień taka okazja do bezpłatnych porad. To w drugiej części audycji, a rozpoczniemy od tematu ogrodniczego, bo mamy jesień, a jak wiadomo, to czas, kiedy opadają liście z drzew i krzewów i tu pojawia się problem, co z nimi zrobić. Możliwości na ich pożyteczne zagospodarowanie jest wiele. Jakich? O to podpytamy naszego eksperta, a to znakomite sposoby, z których mogą skorzystać na przykład rośliny, a także jeże. Jeszcze przypominam, że pytania do naszych ekspertów, wszelkie informacje, Państwa doświadczenia przyjmujemy mailowo na adres domiogród@radio.lublin.pl. Dom i Ogród, jak każde sobotnie przedpołudnie na antenie Polskiego Radia Lublin, tak i dziś potrwa do 12. Warto z nami zostać. Zapraszamy, zaczynamy.
Dom i Ogród.
Za oknami jesień, czego nie da się ukryć. Ostatnio złota polska jesień i dobrze. A jak jesień, to i spadające liście z drzew i krzewów, ale nie muszą być one od razu utylizowane, bo można je z powodzeniem zagospodarować z korzyścią i dla nas, i dla roślin, czy też dla zwierząt. Ale po kolei więcej na ten temat powie doktor habilitowany Wojciech Durlak z Instytutu Produkcji Ogrodniczej Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Jeżeli mówimy o kwestii liści w okresie jesiennym, które oczywiście pojawiają się w dużych ilościach w związku z tym, że rośliny powoli kończą wegetację, zawsze mamy dylemat, co z nimi zrobić. Czy pozostawić na miejscu stałym pod drzewami, czy jednak je zgrabić i jakoś je czy zutylizować, czy jak w jakiś inny sposób je wykorzystać. No są, jak to zwykle bywa, dwie szkoły, tak? Jedni zalecają, żeby zostawić, inni mówią, żeby coś z tym materiałem roślinnym zrobić. Myślę, że to zależy w dużej mierze od tego, w jakim miejscu mamy do czynienia z tymi opadłymi liśćmi i co planujemy dalej na takim terenie robić. Generalnie możemy sobie, że tak powiem, wyłuskać kilka takich punktów, które można tutaj uwzględnić, jeżeli chodzi o wykorzystanie liści. Pierwszą taką podstawową metodą, którą możemy zastosować przy wykorzystywaniu liści roślin liściastych, to ich kompostowanie. Więc najlepiej przy dużej ilości właśnie takiego materiału organicznego przemieszać takie liście z innymi częściami zielonymi, żeby to nie były same liście, bo wtedy one zbyt szybko się rozłożą, natomiast jeżeli będą one przemieszane z innymi właśnie takimi fragmentami roślin, na przykład skoszoną trawą czy jakimiś roślinnymi resztkami pozbawionymi, powiedzmy, korzeni czy nasion, mogą to być jakieś, powiedzmy, młode chwasty, to taka mieszanka doskonale się sprawdzi właśnie do produkcji kompostu, który potem oczywiście w okresie wiosennym możemy z powodzeniem wykorzystać czy na działce, czy w ogrodzie przydomowym. Oczywiście trzeba wziąć pod uwagę też kwestię, z jakimi liśćmi mamy do czynienia, jeżeli mówimy o poszczególnych gatunkach, bo są gatunki roślin drzewiastych, których liście rozkładają się szybko, a są takie, których liście rozkładają się znacznie wolniej. Więc tutaj w przypadku na przykład liści orzecha włoskiego, czy kasztanowca, czy powiedzmy klonów, no muszą być one rozdrobnione, żeby łatwo mogły się tutaj rozłożyć. W przypadku liści dębu, które się rozkładają przez długi okres czasu, a dodatkowo jeszcze zawierają duże ilości garbników, które właśnie utrudniają to szybkie rozkładanie się, trzeba troszeczkę czasu na to, żeby uzyskać zamierzony efekt.
Oprócz kompostu liście też można wykorzystać na inny znakomity materiał do upraw.
Takim drugim punktem, gdzie możemy tutaj zastosować opadłe liście, to jest produkcja na przykład ziemi liściowej. Jest to doskonały taki materiał do różnego rodzaju wysiewu czy sadzonkowania młodych roślin w okresie wiosennym. Z tym, że no, ta ziemia liściowa na mniejszą skalę no, może być produkowana w ten sposób, że poprzez włożenie liści do worków czy tam jakichś dużych pojemników z dodatkiem zielonych odpadów, one pozostają w takich właśnie workach czy tych pojemnikach, z tym, że muszą być regularnie potrząsane lub mieszane, żeby zachodziła ta właściwa reakcja rozkładu. Po rozłożeniu właśnie utrzymujemy wtedy taki dobry materiał do uprawy roślin. Zwykle on jest wykorzystywany jako dodatek do podłoża, bo jest to lekka ziemia o luźnej strukturze i takim standardowym pH dla większości roślin na poziomie gdzieś 5-6 jednostek. To jest druga jak gdyby możliwość. Trzecia możliwość no, to jest wykorzystanie opadłych liści do różnego rodzaju ściółkowania roślin. W zależności od tego, co uprawiamy w ogrodzie, no, możemy takie liście rozłożyć sobie na grządkach, czy powiedzmy ścieżkach między poszczególnymi roślinami. Mogą dzięki temu takie rośliny być zabezpieczone przed nadmiernym wzrostem chwastów. Natomiast na wiosnę możemy takie liście, które już wstępnie się przerobiły, przekopać z glebą lub ostatecznie wygrabić. Oczywiście trzeba pamiętać tutaj o tym, że nie stosujemy do tego celu liści, które są porażone przez choroby i szkodniki i to ta sama zasada dotyczy no, tworzenia kompostu czy ziemi liściowej. No, chodzi o to, żeby nie wprowadzić sobie dodatkowych patogenów, które będą potem spędzały nam sens opowieki.
Ale to nie wszystko. Jakie są inne sposoby na zagospodarowanie tych spadających liści? O tym już po przerwie.
Dom i ogród.
Opadłe liście z drzew możemy wykorzystać na kompost, na ziemię liściową czy ściółkę. Co jeszcze możemy z nimi zrobić?
Możemy jeszcze, jako powiedzmy taka czwarta metoda, pozostawić te liście na miejscu. Oczywiście to się sprawdza w ogrodach takich bardziej naturalistycznych, gdzie mamy do czynienia z dużą jakąś przestrzenią, gdzie nie zawsze mamy możliwość dokładnego wygrabienia tych liści spod drzew, czy powiedzmy z murawy trawnikowej. Ale też zasada jest taka, że no, generalnie na takich przestrzeniach też nie dysponujemy mocno wypielęgnowanym trawnikiem w takiej formie dywanowej. Więc no, wtedy możemy na jakiś okres czasu takie liście sobie pozostawić, które są oczywiście dodatkową taką główną ozdobą, przede wszystkim ze względu na ich kształt czy też barwę. Oczywiście nie może to być zbyt gruba taka warstwa, bo musi być przewiew do głębszych warstw, powiedzmy, tego podłoża, na którym te liście się utrzymują i w momencie, kiedy one, powiedzmy, nadmiernie zaczną się rozkładać, to możemy je dopiero zebrać z trawnika i wtedy wykorzystać je w innym celu, na przykład albo w formie właśnie tworzenia kompostu czy tej ziemi liściowej. Co jeszcze? No możemy tutaj mówić też o walorach estetycznych. Wiadomo, że liście oprócz tego, że mają różne kształty, to jeszcze pięknie przebarwiają się w okresie jesiennym. Szczególnie tutaj takim no, polecanym gatunkiem są klony, które właściwie no, charakteryzują się taką dość dużą gamą barw, jeżeli chodzi o właśnie przebarwianie się w okresie jesiennym i no fantastycznie to wygląda właśnie, jeżeli dysponujemy różnymi gatunkami tych klonów, wtedy właściwie mamy wszystkie barwy tej polskiej jesieni właśnie w ogrodzie. I w przypadku drzew, które tworzą na przykład gęste, nieprzepuszczające światła korony, bo mamy też do czynienia z takimi gatunkami, do takich należy na przykład buk, gleba często pod takimi drzewami jest pozbawiona roślin z tego właśnie najniższego piętra, bądź też pozbawiona jest murawy. No zawsze możemy sobie to zobaczyć w warunkach naturalnych, gdzie mamy typowe lasy bukowe, tam właściwie takie ściółki typowej dla innych lasów nie ma. Więc jeżeli takie liście wygrabimy dokładnie, no to właściwie zostaje wtedy goła gleba, więc generalnie lepiej takie liście wtedy zostawić pod drzewami, wtedy one tworzą taką dodatkową ściółkę, która po rozłożeniu się wzbogaca jeszcze tą glebę w te niezbędne składniki pokarmowe.
Czy możemy liście pozostawić i wykorzystywać do zabezpieczenia roślin w okresie zimowym?
A jak najbardziej. Jest to doskonały materiał do tego typu właśnie zabezpieczeń w okresie zimowym, ze względu na to, że liście są dobrym izolatorem. Ważne jest tutaj, żeby te liście były suche, bo jeżeli położymy liście mokre, no to one bardzo szybko się zbiją i będą bardzo szybko się rozkładały, tworząc taką dosyć ciężką warstwę, która no, na pewno nie przyczyni się do dobrego przezimowania roślin. Więc tutaj taka uwaga, że te liście muszą być suche. Ze względu na to, że liście układane jak gdyby na takiej dość dużej powierzchni układają się w sposób taki dachówkowaty, więc tworzą się dość duże przestrzenie powietrzne, a wiadomo, powietrze jest dobrym izolatorem, więc tutaj dodatkowo mamy dobrą możliwość zabezpieczenia właśnie roślin przed okresem zimowym, przed mrozem, ale także w momencie, kiedy mamy do czynienia, powiedzmy, z jakimiś okresami, szczególnie w okresie tym jesiennym suszy, gdzie chcemy, żeby tej wody troszeczkę w glebie nam zostało, no to taka ściółka doskonale się sprawdzi, ograniczając do minimum parowania. I tutaj możemy oczywiście takie liście też wykorzystać do zabezpieczenia roślin uprawianych w pojemnikach, które, jak to się powszechnie określa, można ogacić taką warstwą liści i dzięki temu pozwolić roślinom na skuteczne przezimowanie w czasie tych trudniejszych okresów. To jest dobra metoda, szczególnie dla roślin, które uprawiamy na tarasach czy na balkonach. Często się stosuje jak gdyby takie rozwiązania, że wstawiamy pojemnik z rośliną do drugiego pojemnika, nieco większego, a te przestrzenie między jednym a drugim pojemnikiem wypełniamy właśnie luźno liśćmi suchymi oczywiście, które pełnią funkcję tego izolatora.
A co w przypadku trawników?
Możemy oczywiście też, jeżeli mamy trawnik w pobliżu domu czy powiedzmy w ogrodzie, takie liście na takim trawniku też no, rozdrobnić za pomocą kosiarki bez kosza, chociaż niektóre kosiarki mają możliwość tak zwanego mulczowania, więc rozdrabniania tych resztek roślinnych. Więc przy takim dobrym rozdrobnieniu liści one mogą pozostać na trawniku, oczywiście nie w nadmiarze, ale wtedy będą pełniły funkcję takiego jak gdyby dodatkowego pokarmu dla roślin, które no, w ogrodzie występują. No i nie należy tutaj oczywiście zapominać o tym, że liście też stanowią dobre schronienie dla zwierząt. No, nie bez powodu mówi się o przyjaznych ogrodowi zwierzętom, takim jak na przykład jeże. Więc stworzenie różnego rodzaju pryzm w rzadko jakichś tam uczęszczanych miejscach ogrodu, czy powiedzmy przy pniach drzew, czy gdzieś na uboczu przy ogrodzeniu z takiej właśnie góry liści, doskonale się sprawdza jako właśnie takie zimowiska dla tych zwierząt pożytecznych w ogrodzie. Oczywiście ja tu wymieniłem tylko jeże, ale mamy do czynienia też z różnymi innymi zwierzętami, jak owady, biedronki, czy powiedzmy jakieś inne zwierzęta, które w takich warunkach doskonale zimują.
O czym mówił doktor habilitowany Wojciech Durlak, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. A przy okazji padających liści warto przypomnieć o bezpieczeństwie, bo liście, mokre liście na chodnikach są bardzo śliskie i powodują zagrożenie upadku. Dlatego każdy administrator budynku, właściciel posesji musi je usunąć.
Dom i ogród.
Już za tydzień, w sobotę 15 października, dzień otwarty inżyniera budownictwa pod hasłem Budowa, eksploatacja, remont Twojego obiektu skierowany jest do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani m.in. budową własnego domu, warsztatu, pawilonu, remontami czy też będących w trakcie realizacji innych obiektów budowlanych. W tym dniu inżynierowie budownictwa, członkowie Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa będą udzielać bezpłatnych porad razem ze specjalistami z administracji architektoniczno-budowlanej oraz organów nadzoru budowlanego. Z myślą o tym, żeby jak największa grupa mieszkańców naszego regionu mogła skorzystać z takiej możliwości, uruchomione zostaną punkty konsultacyjne w Białej Podlaskiej, w Chełmie, Lublinie i Zamościu. A budowa domu czy remont to nie jest taka prosta sprawa. Trzeba spełniać wiele wymogów i zatrudniać odpowiednich specjalistów, by inwestycja zakończyła się sukcesem i by wszystko było bezpieczne, bo są różne ograniczenia i nie każdy plan może być zrealizowany ważny, bo to, co nam się zamarzy, to jedno, a to, co nam wolno, to drugie. Warto więc wiedzieć, od czego zacząć i jakich specjalistów zatrudnić. Z pewnością na budowie nie może zabraknąć kierownika budowy, który o wszystko zadba. Jakie ma kompetencje? O tym powie magister inżynier Tomasz Jabłoński, sekretarz Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Kierownik budowy jest jedną z samodzielnych funkcji w budownictwie. Aby zostać kierownikiem budowy, należy skończyć odpowiednie studia budowlane, zdać egzamin we właściwej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa w samorządzie aktualnie, który nadaje w drodze egzaminów odpowiednie uprawnienia budowlane. Aby być kierownikiem budowy bądź inspektorem nadzoru, trzeba oczywiście również przynależeć do izby i mieć odpowiednie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, co jest bardzo ważne.
Kierownik budowy, inspektor nadzoru, to są dwie różne funkcje.
Tak, to są dwie różne funkcje. Kierownik budowy, tutaj mówimy przede wszystkim o domach jednorodzinnych, jest obligatoryjnie, obowiązkowo z punktu widzenia prawa budowlanego osobą, która sprawuje nadzór bezpośredni nad budową każdego obiektu budowlanego, na przykład budynku jednorodzinnego. Natomiast jeśli chodzi o funkcję inspektora nadzoru, nie ma takiego obowiązku, natomiast inwestor może powołać inspektora nadzoru na takiej budowie, który dodatkowo reprezentuje interesy inwestora.
Jak ważna jest ta obecność kierownika budowy? Jaki ma zakres obowiązków? Na co zwraca uwagę?
Kierownik budowy jest najważniejszą osobą na budowie. Sprawuje przede wszystkim pieczę, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, nad prawidłowością procesu budowlanego. Pilnuje zgodności wykonywanych robót z projektem budowlanym i technicznym aktualnie według obecnych przepisów. Wszystko dokumentuje w dzienniku budowy. Dba też o bezpieczeństwo, ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo na budowie. Jest to zapisane ustawowo.
Czyli kierownik budowy sprawdza, czy ekipa budowlana dobrze wykonała zadanie.
Tak jest. Przede wszystkim sprawdza wszystkie detale po kolei, począwszy od fundamentów, poprzez izolację, ściany budynków, konstrukcję budynków, stropy, więźbę dachową, aż po dach. I to jest bardzo, bardzo ważna sprawa.
A jakie nieprawidłowości zdarzają się najczęściej podczas takiej kontroli?
Zdarzają się różne nieprawidłowości. Tutaj jest ważną sprawą, aby kierownik budowy przede wszystkim sprawdził wytyczenie geodezyjne budynku, który powinien być posadowiony zgodnie z aktualną mapą zagospodarowania działki. Kwestie izolacji, prawidłowości izolacji budynku, konstrukcyjne, zbrojenia, prawidłowości ułożenia zbrojenia. Że tak powiem, tych różnych spraw może być bardzo wiele, dlatego to jest tak bardzo ważna funkcja.
Jakbyśmy mogli podać dla przykładu jakieś nieprawidłowości.
Można spotkać kwestie wykonywania przykładowo, choćby nawet ław fundamentowych, o różnych wysokościach posadowienia. Mnie osobiście zdarzyła się sytuacja nieprawidłowości wykonania przez wykonawcę niezgodnie z projektem i ze sztuką tak zwaną budowlaną ławy fundamentowej. Wobec powyższego jako kierownik budowy zażądałem zmiany i naprawy zaistniałej sytuacji. Zdarzają się również kwestie nieprawidłowo położonej izolacji, szczególnie na przykład na budynkach podpiwniczonych, gdzie izolacje powinny być grubowarstwowe. Wykonawca na przykład potrafi dobrać izolacje cienkowarstwowe, które nie spełniają wymogów takiego budynku. Takich przykładów jest bardzo wiele. Czy na przykład kwestie jakichś nieprawidłowości w pokryciu dachowym, czy w zbrojeniu, czy w włączeniu zbrojenia. To jest naprawdę dużo sytuacji, ale to wszystko koryguje się na budowie.
Czy kierownik budowy jest podczas tych prac cały czas obecny aż do zakończenia, aż do pokrycia dachowego?
Tak, oczywiście, aż do końca całego procesu budowlanego związanego z odbiorem budynku. Odbiór budynków jednorodzinnych mamy w tym przypadku taką procedurę, która nazywa się zawiadomienie o zakończeniu budowy. Inwestor składa dokumentację powykonawczą do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, odpowiedniego miejscem. I kierownik budowy musi sprawować pieczę nad tą budową aż do przekazania kompletu dokumentów wymaganych do odbioru budynku. Łącznie przede wszystkim, tak bardziej może szczegółowo powiem, z inwentaryzacją geodezyjno-wykonawczą, protokołami sprawdzeń, protokołami odbioru przyłączy, pomiarami elektrycznymi i oświadczeniem również kierownika budowy, bo kierownik budowy na końcu składa oświadczenie o prawidłowości wykonania obiektu budowlanego i zgodności z projektem. Jeśli wystąpią zmiany, tak zwane nieistotne, również na oświadczeniu kierownika budowy podpisuje się projektant i wcześniej, wydając zgodę na takie zmiany, projektant podpisuje tak zwane rysunki zamienne.
Czyli jakbyśmy chcieli to zobrazować, to na każdym etapie jest potrzebny niejako podpis, potwierdzenie, że prace zostały wykonane prawidłowo z projektem i można przejść do kolejnego etapu. Myślę tutaj na przykład po wylaniu fundamentów dopiero idziemy na kolejny etap.
Tak jest. I do dokumentowania tego służy dokument prawny jedyny na budowie, który się nazywa dziennik budowy. Czasami dziennik montażu, a to już na innych obiektach, nie na domach jednorodzinnych.
Ja już po przerwie powiemy między innymi od czego zacząć budowę domu, czy też co jest ważne przy remoncie, a także o dniu otwartym i gdzie zostaną uruchomione punkty konsultacyjne.
Dom i ogród.
Od czego zaczyna się budowa domu?
Budowa domu zaczyna się od pomysłu, od działki i od zrobienia projektu. Projekt należy dostosować do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo do wydanych warunków zabudowy w przypadku, kiedy nie ma w danym miejscu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Projektant wykonuje projekt bądź adaptuje gotowy projekt, też jak najbardziej jest to częsta sprawa, a inwestor we właściwym urzędzie uzyskuje decyzję, pozwolenie na budowę, która staje się ostateczna, musi uzyskać ostateczność tej decyzji i zaczyna się proces budowy, czyli inwestor podpisuje umowę z firmą wykonawczą, z kierownikiem budowy i zaczyna się proces budowlany, począwszy od wykopów, fundamentów, ścian fundamentowych, ścian konstrukcyjnych, stropów, więźby dachowej i pokrycia dachu, instalacji urządzeń, które będą dodatkowo na działce. Następnie po zakończeniu budowy inwestor składa dokumentację do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o zakończenie budowy, z zawiadomieniem o zakończeniu budowy. Inspektorat Nadzoru Budowlanego sprawdza dokumentację, dokonuje prawidłowości i zgodności dokumentacji i wydaje zawiadomienie o braku sprzeciwu użytkowania i możemy mieszkać w danym budynku już wtedy.
Czyli najpierw musi być zatwierdzony projekt, tak?
Tak.
I na podstawie zatwierdzonego projektu dopiero możemy przystępować do jakichś robót.
Tak jest, oczywiście, bo w przeciwnym razie byłoby to samowola budowlana.
I na kolejnym etapie budowy inwestor nie może sam już dokonywać jakichkolwiek zmian.
Tutaj zalecałbym daleko idącą ostrożność, bo ustawa prawo budowlane przewiduje tak zwane odstępstwa nieistotne i istotne. Dokładnie zawiera się to w artykule 36a. Ja może tutaj nie będę szczegółowo tego omawiał, natomiast każdy rodzaj zmiany, który chciałby dokonać inwestor bądź kierownik budowy w porozumieniu z inwestorem, należy uzgodnić z projektantem, który dokonuje oceny i kwalifikacji danego odstępstwa. Jeśli to jest tak zwane odstępstwo nieistotne, sporządzane są tak zwane rysunki zamienne i wydawana jest zgoda projektanta. Dlatego zalecam ostrożność, bo w przypadku kwalifikacji jako odstępstwo istotne może tutaj włączyć się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.
A już po zatwierdzeniu, po już odebraniu domu, już kiedy mieszkamy, jednak chcemy jakiekolwiek zmiany wprowadzić, czy tutaj musimy kolejne pozwolenia występować?
To zależy. Nie wszystkie zmiany wymagają pozwoleń. Przykładowo najprościej to są ściany działowe. Tak, to jest jak orzecznictwo obecne sądowe w mojej wiedzy stanowi na przykład, że w przypadku ścian działowych nie ma potrzeby ani zgłaszania, ani pozwolenia na budowę. Natomiast kwestie przebudowy pewnych rzeczy czy konstrukcji budynku to już wymagają dodatkowych zgód.
A jeżeli chodzi o domy wielorodzinne w blokach, w mieszkaniach, jeżeli ktoś chciałby coś sobie przebudować, jak tutaj to wygląda?
Jeśli chodzi o budynki wielorodzinne, to tutaj znowu wrócę przykładowo, jeśli to jest bieżąca konserwacja, czyli coś, co nie jest związane z konstrukcją budynku, nie jest częścią wspólną, nie wymaga to żadnych zgód i pozwoleń, więc tutaj może właściciel mieszkania na przykład zmieniać położenie ścian działowych. Natomiast jeśli chodzi o kwestie przebudowy czy ingerencji w piony czy w jakieś konstrukcyjne elementy, musi się obowiązkowo skontaktować czy ze spółdzielnią mieszkaniową, czy z zarządcą budynku, żeby ocenić, jakie zgody są wymagane w tym przypadku.
Bo czasami to, co nam się zamarzy, to jedno, a to, na co nam wolno, to drugie.
Tak jest, dokładnie tak.
Zawsze warto poradzić się eksperta, a będzie ku temu okazja. Już niebawem dni otwarte, za tydzień, 15 października, będzie można przyjść w 4 wyznaczone miejsca i poradzić się ekspertów w dziedzinie budownictwa.
Dokładnie, to jest bardzo fajna inicjatywa, która została podjęta. Spotykamy się 15 października w sobotę w godzinach 10-15 w Chełmie, w Zamościu, w Białej Podlaskiej, no i oczywiście w Lublinie, w Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Tam można uzyskać dużo informacji na temat procesu budowlanego, począwszy od projektowania, poprzez budowę w różnych branżach, w budowlanej, przede wszystkim instalacyjnej, sanitarnej, elektrycznej. Także bardzo serdecznie zapraszamy.
Zapraszał sekretarz Okręgowej Rady Lubelskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, magister inżynier Tomasz Jabłoński. A jeszcze dodam, przypomnę, Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa, który organizuje właśnie Lubelska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa, już za tydzień w sobotę, 15 października, w 4 punktach w naszym regionie. Z myślą o tym, żeby jak największa grupa mieszkańców mogła skorzystać z takiej możliwości, uruchomione zostaną punkty konsultacyjne w Białej Podlaskiej, w Chełmie, w Lublinie i w Zamościu. To wszystko od 10 do 15 za tydzień. W Lublinie to Centrum Spotkania Kultur, Plac Teatralny, Foyer Sali Operowej, poziom 1. W Białej Podlaskiej Bialskie Wodociągi i Kanalizacja Wodkan przy ulicy Narutowicza 35 w sali konferencyjnej. W Chełmie Chełmska Biblioteka Publiczna, ulica Partyzantów 40 w Galerii Nowej, w holu na pierwszym piętrze w Zamościu. To Lubelski Urząd Wojewódzki, delegatura w Zamościu, ulica Partyzantów, czy w sali konferencyjnej na parterze. Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa. Patronem medialnym jest Polskie Radio Lublin.
Radio Lublin. Słuchaj nas też w technologii DAB+.